Wydarzenia roku 1920 w świadomości społecznej zdominowane są przez Bitwę Warszawską. Przyczyniła się do tego w znacznym stopniu przedwojenna jeszcze endecka propaganda skierowana przeciwko Józefowi Piłsudskiemu, z której wynikało, że dwuletnią wojnę rozstrzygnęła ta jedna bitwa i to głównie dzięki bezpośredniemu wstawiennictwu patronki Polski. Tymczasem sprawa nie jest wcale taka prosta. Bitwa warszawska miała owszem bardzo duży wpływ na rezultat wojny, ale zarówno na jej przebieg, jak i ostateczny rezultat walk pod Warszawą wpłynęły wydarzenia, które rozegrały się kilkanaście dni wcześniej między Bugiem i Narwią, ale także na Wołyniu, w okolicach Lwowa, nad Niemnem itd. W tym pierwszym przypadku nie można zapominać o wydarzeniach na ziemi ostrowskiej, a także pod Łomżą i Ostrołęką, które miały, może wprawdzie nie decydujący, ale jednak dość znaczący wpływ na przebieg bojów pod Radzyminem i Ossowem. Ponieważ jednak jesteśmy w Ostrowi, skoncentrujmy się na tym, co działo się na naszym podwórku. Tak nawiasem mówiąc, widziałem niedawno serię pocztówek poświęconych wydarzeniom roku 1920 na Mazowszu. I wśród nich nie było ani jednej, w której byłaby mowa o Ostrowi Mazowieckiej, o Małkini, Zaszkowie, Długosiodle czy Broku. Jest to z jednej strony przykre, ale z drugiej potwierdza starą prawdę, że jeśli sami nie zadbamy o własną historię, zrobią to za nas inni. Tylko obyśmy się nie zdziwili tym, co o sobie przeczytamy, albo tak jak w tym przypadku, raczej nie przeczytamy. Wróćmy jednak do roku 20, a właściwie to nawet do początku 1919. Udział ziemi ostrowskiej w tym okresie był bardzo znaczący, chociaż nie bezpośredni, gdyż wojna toczyła się kilkaset kilometrów na wschód od naszego miasta. W Koszarach w Komorowie formowano bowiem nowe oddziały, które po krótkim przeszkoleniu kierowano na front lub reorganizowano tutaj rozbite w walkach z bolszewikami jednostki Wojska Polskiego. W sumie co najmniej kilkanaście pułków piechoty przedwojennej Armii Polskiej ma w swoich rodowodach wątek komorowsko-ostrowski. Trudno tutaj może wymienić je wszystkie, ale o kilku należy, powinno się wspomnieć. Przede wszystkim o legendarnej 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, która powstała tu, w komorowskich Koszarach, z oddziałów samoobrony Wileńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej czy Nowogródzkiej. O ich związkach z ostrowską ziemią świadczą chociażby mogiły na ostrowskim cmentarzu. Są to żołnierze zmarli z chorób w lazarecie w Komorowie. Ciekawy jest też wątek batalionu zapasowego 50. Pułku Strzelców Kresowych, a to z kilku względów. Pułk powstał na przełomie 1918-19 roku we Włoszech, tak jak nasz 18. Pułk Artylerii Lekkiej, i wraz z Błękitną Armią przybył do Polski, gdzie po reorganizacji został skierowany na front podolski, również tak jak nasza ostrowska osiemnastka. Poniósł tam duże straty w walkach, zwłaszcza z kawalerią Budionnego. Aby uzupełnić straty, sformowano batalion zapasowy. Niestety nie dotarł on nigdy do macierzystego pułku, gdyż został zatrzymany pod Dubnem do walk z wspomnianym już Budionnym. I tutaj ramię w ramię z żołnierzami z 18. Dywizji Piechoty, a więc również z 18. Pułku Artylerii, walczył w okolicach Dubna, gdzie poniósł bardzo ciężkie straty i dla ich uzupełnienia oraz wypoczynku został wysłany do Komorowa. Działo się to pod koniec lipca 1920 roku, a już od pierwszych dni sierpnia walczył pod Wysokiem Mazowieckiem, Czyżewem i Brokiem, ale o tym wspomnimy jeszcze później. W związku ze zbliżaniem się Armii Czerwonej do serca Polski w Ostrowi powstał, tak jak w wielu innych miastach w Polsce, Obywatelski Komitet Obrony Państwa, tak zwany OKOP, który utworzyli najznakomitsi obywatele naszego miasta, m.in. burmistrz Ludwik Mieczkowski, starosta Salinger, Leopold Gałczyński czy ksiądz Adam Koszutowski. Opodatkowano się na rzecz powstającej właśnie Armii Ochotniczej i tutaj warto wspomnieć, że z terenu powiatu wstąpiło do niej około 150 ochotników. Byli to w dużej mierze harcerze, uczniowie ostrowskiego gimnazjum. I tutaj też warto zatrzymać się przy kilku nazwiskach, chociażby takich jak Piotr Reluga, który po powrocie z wojny ukończył ogólniak, następnie studia i wrócił do Ostrowi jako nauczyciel w naszym gimnazjum. Był tam również Karol Tchorek, późniejszy znany rzeźbiarz. No jego dziełem jest pomnik Ostrowskiej Nike stojący w parku koło szkoły numer 1. Był też kilkunastoletni chłopak Kazimierz Matuszewicz, który uciekł z domu, żeby się zaciągnąć do wojska. Tutaj można dodać, że był to syn Jana Matuszewicza, znanego w Ostrowi i cenionego felczera, który z własnej kieszeni ufundował jeszcze w czasach carskich, bo przed I wojną światową, krzyż znajdujący się u zbiegu ulicy Orzeszkowej i Sikorskiego, w miejscu, gdzie władze carskie wykonywały egzekucje na powstańcach styczniowych. Warto też jeszcze tutaj może wspomnieć o Pawle Frydrychu z Błędnicy czy Antonim Sławińskim z Niegowca. Oprócz tego właściciele ziemscy podarowali dla wojska około 100 koni. Panie z tego Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa urządziły i prowadziły gospody żołnierskie w Ostrowi, w Małkini czy w Czyżewie. Tymczasem front nieuchronnie zbliżał się do granic ziemi ostrowskiej i pod koniec lipca był już o kilkadziesiąt kilometrów od naszego miasta. Przez kilka dni pierwszej Armii Wojska Polskiego, która tutaj zajmowała ten odcinek polskiego frontu, udało się zatrzymać bolszewików na linii Narwi. I tutaj należy wspomnieć o doskonałej 10. Dywizji Piechoty dowodzonej przez generała Lucjana Żeligowskiego, która przyjęła na siebie główny napór wojsk Tuchaczewskiego na tym odcinku frontu. No niemal po sąsiedzku z nią walczyła wspomniana już wcześniej przeze mnie 1. Dywizja Litewsko-Białoruska i również wspomniany wcześniej zapasowy batalion 50. Pułku Piechoty dowodzony przez majora Matczyńskiego. Warto tutaj wspomnieć, że dywizja litewsko-białoruska po wycofaniu się z Nadnarwi broniła przez dwa dni przepraw przez rzekę Nurzec na odcinku od Ciechanowca do ujścia Nurca do Bugu. No to głównie to były walki w okolicach Zaszkowa. Później dywizja przeszła do Małkini i tam do 8 sierpnia broniła przedmościa Małkińskiego. W tym czasie oddziały generała Żeligowskiego znalazły się w dramatycznej wręcz sytuacji. Po kilku dniach obrony padła bowiem Łomża i oddziały rosyjskie znalazły się na głębokim skrzydle wojsk Żeligowskiego. Sytuacja uległa pogorszeniu 2 sierpnia, kiedy bolszewicy przerwali front pod Wysokiem Mazowieckim i już 3 sierpnia wieczorem zajęli Ostrów. Oddziały Żeligowskiego znajdowały się w tym czasie w okolicach Zambrowa. Jedynym więc dla nich ratunkiem było przebicie się siłą przez nasze miasto. Bój o Ostrów rozpoczął się wczesnym świtem 4 sierpnia i po ciężkich walkach i przy bardzo dużych stratach oddziały polskie wyrąbały sobie wolną drogę w kierunku Wyszkowa i Warszawy. Ale nie udały się jeszcze aż tak daleko, gdyż do 10 sierpnia broniły przedpola Wyszkowa i to bardzo aktywnie, nie ograniczały się jedynie do odpierania ataków, ale wykonały nawet taki brawurowy kontratak na Długosiodło, który się powiódł tylko częściowo, ale Rosjanie wyhamowali swój marsz na zachód, gdyż nie mogli skierować przeciwko generałowi Żeligowskiemu większych sił z uwagi na sytuację, jaka w tym czasie wytworzyła się w okolicach Małkini i Broku. W tym bowiem czasie 1. Dywizja Litewsko-Białoruska wykonała słynny już dzisiaj wypad w kierunku Zarąb Kościelnych, Daniłowa i Kaczkowa, wprowadzając ogromne zamieszanie wśród oddziałów bolszewickich, prących w tym czasie na Warszawę. Tutaj warto dodać, że ułani z pułku Grodzieńskiego przejechali się na karkach uciekających spod zarąb bolszewików niemal aż do przedmieść Ostrowi. Również kilkudniowa obrona przeprawy przez Bug pod Brokiem, przez wspomniany wcześniej batalion zapasowy majora Matczyńskiego, nie pozwalała Rosjanom na podjęcie bardziej zdecydowanych działań w kierunku Warszawy, ponieważ za ich plecami zostawały oddziały polskie, których siłę Rosjanie znacznie przeceniali. No ale mając na tyłach polskie wojsko, nie mogli iść w kierunku Warszawy. A więc w efekcie wojska bolszewickie dotarły pod naszą stolicę o kilka dni później niż mogłyby, gdyby nie walki na terenach ziemi ostrowskiej. A warto dodać, że przedpola Warszawy nie były jeszcze w tym czasie całkowicie przygotowane do obrony. Dopiero kopano okopy, ściągano jednostki wojskowe z innych frontów, gdyż no, Warszawa nie była przygotowana do obrony przed tak silnym wrogiem, jakim były wojska Tuchaczewskiego. A więc te kilka dni wygrane na ostrowskiej ziemi przez oddziały Żeligowskiego, generała Rządkowskiego, który dowodził pierwszą dywizją litewsko-białoruską, czy majora Matczyńskiego, były nieocenionym, no tak należy powiedzieć chyba dzisiaj niedocenionym, wkładem w ostateczne zwycięstwo pod Warszawą. Tym bardziej, że zarówno 10. Dywizja Piechoty Żeligowskiego, jak i 1. Dywizja Litewsko-Białoruska odegrały w Bitwie Warszawskiej bardzo istotną rolę. No tutaj warto też dodać, że nocny atak batalionu kapitana Pogonowskiego pod Radzyminem spowodował panikę w szeregach rosyjskich i tak naprawdę od tego momentu zaczął się odwrót spod Warszawy. Nie wiadomo więc, jak potoczyłyby się losy Bitwy Warszawskiej, gdyby nie oddziały Żeligowskiego, gdyby one się nie przebiły 4 sierpnia przez Ostrów i zostały na przykład zniszczone na przedpolach naszego miasta. Pamiątką po tamtych wydarzeniach na naszej ziemi są mogiły żołnierskie na cmentarzach w Ostrowi, w Małkini, po sąsiedzku w Ciechanowcu, w Szumowie czy w Paproci. No i tutaj też mówiąc o Paproci, warto wspomnieć o 201. Ochotniczym Pułku Piechoty, który został skierowany na front pod koniec lipca 1920 roku. Dzielnie walczył pod Łapami, następnie pod Wysokiem Mazowieckim, Czyżewem, Zambrowem i w okolicach Paproci został otoczony przez wojska bolszewickie. Przy bardzo ciężkich stratach ochotnikom z 201. Pułku udało się również przebić przez zaporę rosyjską, przejść przez Ostrów i dołączyć do oddziałów generała Żeligowskiego w okolicach Długosiodła i Poręby. A skoro już mowa o mogiłach, to jest na ostrowskim cmentarzu jeszcze jeden grób przypominający wojnę 1920 roku. Jest to mogiła braci Feliksa i Hieronima Ostrowskich, ziemian z okolic Ostrowi, mieli oni majątki w Jelonkach i Komorowie i na początku sierpnia 1920 roku zostali aresztowani przez bolszewików, a następnie popędzeni do Białegostoku. Tam 20 sierpnia zostali zamordowani. Warto też dodać, że wśród aresztowanych wówczas był trzeci brat Ostrowski, Wincenty, oraz Ludwik Mieczkowski. Tyle, że ci dwaj uciekli rosyjskim konwojentom i dotarli do Ostrowi już w czasie, kiedy miasto było wyzwolone przez wojska polskie. Nie był to jeszcze koniec działań wojennych 1920 roku na ostrowskiej ziemi, ale te, które miały teraz miejsce, były już znacznie radośniejsze, bowiem 20 sierpnia uderzające od południa oddziały polskie dowodzone przez marszałka Piłsudskiego, była to część ofensywy z Nadwieprza, przekroczyły Bug i wyzwoliły ziemię ostrowską spod okupacji bolszewickiej. Warto tu wspomnieć, że Ostrów i większość ziemi ostrowskiej w głównej mierze wyzwolili Wielkopolanie z 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, dowodzonego przez kapitana Marcelego Cerklewicza. Wschodnią część z Nurem i Czyżewem, który też wówczas należał do powiatu ostrowskiego, wyzwoliły oddziały 14 i 16 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. I tutaj tak na koniec chciałbym się zwrócić z takim może małym apelem do naszych mieszkańców. Proszę Państwa, mówiąc o roku 1920, nie ograniczajmy się jedynie do podręcznikowych i medialnych sloganów i pamiętajmy nie tylko o walkach pod Radzyminem i Osowem, ale może przede wszystkim o tych chłopcach, którzy oddali życie za ojczyznę tu, na naszej ostrowskiej ziemi, i których mogiły od 100 lat świadczą o ich ofierze. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomoże w tym skromna broszurka o roku 20 na ostrowskiej ziemi, którą wydałem w tym roku, a także tablica z nazwiskami żołnierzy poległych na ziemi ostrowskiej, odsłonięta 20 sierpnia tego roku na naszym cmentarzu. Warto tu dodać, że tę tablicę ufundowało Muzeum Dom Rodziny Pileckich. I naprawdę, pamiętajmy o tych chłopcach.